Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Przyznaję, że coraz częściej z uśmiechem zaglądam do kalendarza, wyszukując zaskakujących świąt i nietypowych dni. Za nami Międzynarodowy Dzień Ośmiornicy, o którym słuchaczom bajkowego południka przypomina Nela Mała, reporterka.
Dzień dobry. Specjalny dzień dla ośmiornicy jest, może powiedzmy tak, zrobiony dlatego, bo to są naprawdę niezwykłe zwierzęta. To są jedne z najmądrzejszych zwierząt morskich, które nie są z ssakami i na pewno najmądrzejsze z głowonogów, więc to chyba tak dzięki ich inteligencji został stworzony dla nich specjalny dzień. I żeby uczyć się jak najwięcej i jeszcze więcej o tych niezwykłych zwierzętach. O ośmiornicach warto wiedzieć na przykład to właśnie, że to one są bardzo, bardzo mądre. Na przykład też to, że mogą się przecisnąć praktycznie przez każdą szczelinę, przez którą przeciśnie się ich dziób. To jest po prostu ich buzia. I ten dziób jest jedyną taką twardą częścią ich ciała. Więc gdzie się dziób przeciśnie, tam reszta ośmiornicy też. Co jeszcze? Potrafią zmieniać kolory i kształt skóry w zależności od tego, czy są zadowolone, czy są złe. I też właśnie wtapiają się w tło za pomocą zmiany koloru skóry na bardziej podobny do tego, na którym się aktualnie znajdują, i zmiany powierzchni skóry. Mają też 3 serca. Jedno służy do tego, żeby pompować krew po całym ciele, a 2 służą, żeby pompować krew do skrzeli. Dlatego też jak ośmiornica płynie tak bardzo szybko, to używa tylko serc tych 2, które prowadzą do skrzeli, a nie używa tego głównego. I dlatego się szybko męczy, więc ośmiornice wolą raczej chodzić po dnie. Mają 8 macek, jak już chyba wiadomo po ich nazwie. No i przede wszystkim są bardzo ciekawskie. Może mają jakieś ośmiornice w zoo albo w jakimś oceanarium, ale moim zdaniem najfajniej jest zobaczyć taką w naturalnym środowisku, bo wtedy są moim zdaniem trochę bardziej ciekawskie, bo mniej widziały ludzi i są bardziej zainteresowane nami. I też mają bardziej naturalne zachowania wtedy. I na przykład mogą udawać jakiś koralowiec, na którym akurat siedzą, albo udawać inne zwierzęta, jak na przykład mimik, oktopus. To jest taka ośmiornica, która udaje inne zwierzęta, które widziała, jak na przykład skrzydlicę czy płaszczkę, w zależności od tego, jakie jest jej zagrożenie. Wszystkich ciekawych ośmiornic zapraszam na mojego Facebooka, gdzie możecie znaleźć różne informacje o ośmiornicach i zdjęcia oczywiście. I świetne podwodne filmy, które zrobiłam podczas moich wypraw. Pozdrawiam, Nela Mała, reporterka.
A kto chce podróżować z Nelą przez rok szkolny po morzach i oceanach, to dlatego mam morski przygodnik, szkolny kalendarz, w którym na przykład przy Dniu Ośmiornicy możemy dorysować prezenty, jakie mogłaby otrzymać, ale z Nelą możemy też popłynąć do najniżej położonego miejsca na Ziemi. Możemy zanurkować w podziemnych jaskiniach tajemniczego Madagaskaru albo pojechać na wyprawę po skarb piratów w pobliżu Wyspy Kokosowej. Spotkamy w tym przygodniku meduzy, rekiny, żółwie, błazenki, węże morskie, pingwiny i wiele, wiele innych bardzo fajnych zwierząt. Kto chce przeżywać morskie przygody przez cały rok szkolny, no to ten przygodnik jest właśnie dla niego i ja mam kilka egzemplarzy do rozdania. Proszę tylko napisać, kiedy Kolumb odkrył Amerykę. Na odpowiedzi czekam pod bajkowym @radiobiałystok.pl. Rozdam w zamian przygodniki Neli Małej, reporterki, a dowiemy się z nich również tego, że wczoraj mieliśmy Dzień Drzewa.
Drzewa to są takie duże rośliny, które mogą rosnąć ponad 100 lat. Wyglądają tak, że jest jeden duży pień, gruby, i jest takie kółko na tym, takie kółko z liści. I są gałązki z pączkami. Drzewa są potrzebne, bo inaczej by nie było lasów i tlenu.
Jedni świętowali Dzień Drzewa zbierając liście, inni tuląc się do drzew. Kto zapomniał o tym święcie, może nadrobić dzisiaj podczas spacerów. A już za chwilę zajrzymy do kreatywnego przewodnika po drewnianym Podlasiu. Będzie też coś do posłuchania, czyli Alababa i 2 rozbójników. Zostańcie z nami, Olga Gordiejew, Paweł Antosiewicz. Witamy, bajkowy południk do 12.30. czas na naszą podróż po drewnianym Podlasiu z kreatywnym przewodnikiem wydanym przez Politechnikę Białostocką przy wsparciu finansowym województwa podlaskiego. Do tej pory odwiedziliśmy już krainę otwartych okiennic. Byliśmy w Socach, Puchłach, w Trześciance. Dziś zwiedzamy Budy z Aleksandrą Wawrzyn z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Budy to piękna i malownicza wieś położona na trasie między Hajnówką a Białowieżą. Nazwa Budy pochodzi od pierwszych domów. Budy to były takie lepianki przykryte strzechą. Mieszkali tam w tych domkach pierwsi osadnicy, którzy przyjechali na te tereny, pracowali w puszczy. W budach możemy zobaczyć skansen, bardzo stary skansen, który ma już około 200 lat, do dziś jest zachowany. Przed skansenem możemy zobaczyć płot. Fajny, bo naturalny, wykonany z gałęzi wierzby. Sprytne rozwiązanie, bo naturalne i łatwo dostępne. Kiedyś bardzo dbano o te płoty. Ważne było to, żeby płot był cały, nie było w nim żadnej dziury, bo przez dziurę mogło przedostać się złe licho. Bacznie też pilnowano jaskółek. Jaskółki zwiastowały bowiem szczęście i dobrą nowinę. Będąc w Budach, możemy zwiedzić sioło Budy i białowieskie sioło, które znajdują się bardzo blisko siebie. Sioło w gwarach wschodnich oznacza zagrodę i właśnie tam możemy ujrzeć starą wiejską chatę pokrytą strzechą. Zobaczymy ogród i stodołę. W białowieskim siole możemy poznać tradycje i zwyczaje wiejskiej rodziny, czynności, którymi zajmowali się nasi pradziadkowie. Takie jak przędzenie wełny, zajęcia w gospodarstwie. Możemy upiec chleb sami w piecu. Możemy też nauczyć się lepić pierogi. W naszym przewodniku przy miejscowości Budy możemy narysować na talerzu swoją własną propozycję dania, udekorować talerz, nawet możemy wymyślić nazwę.
Czyli możemy narysować na przykład to, na co mamy dzisiaj ochotę na obiad.
Tak.
Przy rozdziale Budy w naszej książce mamy jadłospis, gdzie poznacie szereg różnych dziwnych dań, nie tyle dziwnych, co śmiesznych nazw, jak na przykład solianka, sielska na mazucha, czy wareniki. Wareniki, pielmienie, kibiny to po prostu pierogi gotowane, które możesz zjeść na ostro lub na słodko. Fajna nazwa to również sielska na mazucha, to po prostu smalec do chleba namazywania. Przy okazji Bud zapraszamy Cię również do poznania busłowych łap. Co to są busłowe łapy? Co to jest busioł przede wszystkim? Busioł to bohater wielu podań ludowych. Jeśli zobaczysz go w locie, to dobry znak. A jak uwije sobie gniazdo na dachu naszej chaty, to szczęście tego domu nieprzebrane. Busioł to po prostu bocian. Po białorusku busioł to bocian. Na podlaskich wsiach dawniej z niecierpliwością wypatrywano przylotu bocianów właśnie na wiosnę, na święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Przypadające 7 kwietnia gospodyni piekły takie bułeczki drożdżowe. One nazywały się właśnie busłowymi łapami, które kształtem przypominały bocianie łapy. Aby zaprosić busła, czyli bociana do gospodarstwa, do takiego gniazda wkładano wypieczone łapy, no i taki gość na dachu zapewniał pomyślność, urodzaj, chronił od uderzenia pioruna, no i oczywiście przynosił dzieci. O tym wiedziały również wiejskie dzieciaki. Te, które chciały mieć rodzeństwo, wykrzykiwały busioł, busioł, kiszka, przynieś mi braciszka. W naszym podręczniku, w naszej książce przedstawiamy Wam również przepis na busłowe łapy, także każdy z Was w domu może stworzyć takie busłowe łapy sam albo z pomocą rodziców.
O busłowych łapach mówiła pomysłodawczyni i przewodnika Magdalena Sulima. By wygrać przewodnik od nas, trzeba przypomnieć, skąd pochodzi ta nietypowa nazwa ciastek, busłowe łapy. Czekam pod adresem bajkowymałpa.radiobiałystok.pl. Przypomnę jednak wszystkim, którym nie uda się wygrać książki, że możemy wydrukować sobie dowolne strony tego przewodnika w plikach PDF, a znajdziemy je w zakładce Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. W bajkowym południku książka Ala Baba i dwóch rozbójników Joanny Wachowiak wydawnictwa BIS. Ala znów zabrała braci na kosmiczną wyprawę, tym razem na planetę bogaczy, Preciosion.
Planeta bogaczy. Właściwie to na niej nie byłam, widziałam ją tylko z daleka. Leciałam rakietą na odsłonięcie pomnika pewnego podróżnika, który przemierzył sporą część kosmosu rakietą z napędem rowerowym. Ten podróżnik był tak biedny, że nie mógł sobie pozwolić nawet na wypożyczenie rakiety, więc sam ją zbudował z tego, co miał pod ręką. Odsłonięcie miało być uroczyste. Zaplanowano nieziemskie fajerwerki, takie, które wybuchają i kolorami, i zapachami. Podobno najpiękniej pachnie pomarańczowy. Co prawda nie znałam historii tego podróżnika, ale na szczęście w rakiecie znalazłam 4 tomy jego kosmicznych przygód. Były to nagrania smakowe w postaci tabliczek czekolady. Każda kostka to jedna przygoda. Zjadłam 2 tomy, a potem, przejedzona, patrzyłam przez okno znudzonym wzrokiem. Przestrzeń kosmiczna nie jest zbyt ciekawa, zwłaszcza jak często się w niej podróżuje, wszędzie tylko ciemność, a w niej świetliste punkciki. W pewnej chwili coś jednak przyciągnęło moją uwagę. Coś, co z daleka lśniło jak zawieszony w kosmosie klejnot. Rzucało blask, mieniło się kolorami. Błyszczało tak, że trudno było patrzeć, ale oderwać wzrok od tego cudu było jeszcze trudniej. Komputer, wskazałam palcem. Co to jest to przed nami? To jest pasażerko alu planeta, wyjaśnił komputer przemądrzałym tonem. Planeta to ciało niebieskie krążące wokół gwiazdy. Wiem, co to jest planeta, zgrzytnęłam zębami. Maszyny. Czasem im się zdaje, że są mądrzejsze od ludzi. Chcę znać jej nazwę. O, w takim razie wyraziłaś się nieprecyzyjnie, pouczył mnie komputer. Należało zapytać, jaką nazwę nosi. Komputer, krzyknęłam, powiedz mi po prostu, jak ona się nazywa. Jest to Preciosion, droga pasażerko. Preciosion, powtórzyłam. W drodze powrotnej chcę go odwiedzić. Niestety nie możemy tam wylądować. Jak to nie możemy? Zdenerwowałam się. Co ten komputer sobie myśli? Możemy i wylądujemy. Nie, tak, nie, bo nie możemy, upierała się maszyna. Komputer! Jak mówię, że możemy, to możemy. Nie zapominaj się. W końcu jesteś tylko maszyną, to ja tu decyduję. Tym razem komputer nie odpowiedział od razu. Odezwał się dopiero po chwili urażonym tonem. Najlepiej będzie, szanowna pasażerko, jak w czasie drogi obejrzysz film opowiadający historię Preciosiona. Wtedy wszystko zrozumiesz. Włączyć? Dobrze, włącz, poleciłam. W końcu podróż i tak mi się dłużyła, a z tą maszyną nie dało się rozmawiać. Przednia szyba rakiety zmatowiała i zmieniła się w ekran. Pojawił się na nim obraz niebiesko-zielonej planety przykrytej cienką warstwą białych chmur. Oceany. Lądy. Ale co ty mi włączyłeś? Komputer, to nie ten film! Zawołałam. Przecież to jest Ziemia! Wcale nie, obraził się komputer. Proponuję obejrzeć do końca. Ale włącz właściwie... Oj, przepraszam, pasażerko Alu, wtrącił szybko. Muszę pilnie wyjść, to znaczy muszę się przełączyć na rozmowę z wieżą kontrolną. To nie może czekać, wybacz. Oczywiście kłamał. Od razu poznałam. Ach, niemożliwe są te nowoczesne komputery. Co było robić? Wpatrzyłam się w ekran. Było na nim widać bujne lasy pełne dzikich zwierząt, piękne plaże, podwodne stworzenia, rafy koralowe. Głupia maszyna, mruknęłam ze złością. Przecież mówiłam, że to Ziemia. I wcisnęłam guzik, żeby trochę przyspieszyć film. Dalej było o tym, jak budowano mosty, tory kolejowe, wieżowce i fabryki. Wyrąbywano lasy, żeby zrobić miejsce na nowe drogi i budowle. Ryto w ziemi, żeby wydobyć cenne minerały. Wieżowce pięły się w górę, były wyższe i wyższe. I coraz więcej fabrycznych kominów sterczało w niebo. Budowano rakiety, latano nimi w kosmos, niezbyt daleko, ale jednak. A nuda, ziewnęłam. Przecież to wszystko wiem. Wcisnęłam przycisk przewijania. Gdy znów włączyłam film, zrobiło się ciekawiej. Przed każdym domem stały co najmniej dwa samochody, a przed niektórymi helikopter albo samolot. Mieszkańcom niczego nie brakowało, wszystkiego mieli w bród. Jedzenia, ubrań, zabawek, telefonów, tabletów, komputerów. O, niektórzy to mają dobrze, westchnęłam i przyspieszyłam trochę film. W pewnej chwili jednak go zatrzymałam. Stop, coś mi przestało pasować. Czy to rzeczywiście Ziemia? Bo dalej na filmie było tak. Fabryki pracowały pełną parą, żeby wytworzyć więcej, więcej i jeszcze więcej wszystkiego. Kominy dymiły, do rzek lały się ścieki, a mieszkańcom planety wciąż było mało. Jeśli ktoś stawiał sobie dom, jego sąsiad budował większy. Gdy ktoś kupował sobie wyspę na własność, inni kupowali dwie, a jakiś bogacz kupił nawet cały kontynent. Mieszkańcy wciąż patrzyli, liczyli, porównywali, ile mają sami, a ile mają inni, kto więcej. Nie wystarczały im piękne ubrania. Stroili się w skóry, pióra i futra zwierząt. Najchętniej z gatunków zagrożonych wyginięciem. Nawet najcudowniejsza biżuteria to było dla nich za mało. Poszukiwali pod ziemią klejnotów, jakich nie miał nikt inny. Wysadzali góry, żeby się do nich dobrać. Kopali tak głęboko, że ziemia się zapadała. Raz zapadło się pół kontynentu, a w kilku miejscach przebili się tak głęboko, że aż uciekła woda z jezior. Pewnie spłynęła gdzieś głębiej, jak po wyjęciu korka z wanny. Gdy nie było już wysp na sprzedaż, budowano sztuczne. Żeby je usypać, wielkie koparki zgarniały piasek z plaż w jednym miejscu, a olbrzymie ciężarówki wiozły go gdzieś indziej.
Czytała Dominika Kluźniak. Jak skończy się historia planety Preciosion, przekonamy się już za tydzień. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.